wrócimy po przerwie.
Tośmy zostali w 80-tych latach. No jestem już drugą kadencję dziekanem.
Ile trwała kadencja?
3 lata. 3 lata. Teraz ten to 2 lata, a wtedy 3 lata. Także 2 kadencje przeszły. Zostałem pod koniec mianowany właśnie profesorem w 87 roku. I też mam papier mianowania. Miałem jakieś tam przegrzeczność, mi dano stanowisko przewodniczącego Senackiej Komisji Odwoławczej. No i tak to jakoś przeżyło się do roku 90, znaczy do 89, były wybory, prawda. Aha, wróciwszy, mówiliśmy o tym harcerstwie, to tak organizowaliśmy przez 5 lat.
Tym szat?
Nie, ale właśnie jakieś zajęcia, ta młodzież harcerska organizowała takie, jak myśmy mówili, siłowe rzeczy, tam ciąganie się po linie, budowa czegoś tam, takie pionierkę i tak dalej, ognisko na Zadrą było. Duża Tomaszewska, co zaszczycała, przyjmowała apel, prawda, i tak dalej. To uczestniczyło do 500 ludzi, że tak powiem. Tak. Także nazywało turniej Giermków Świętego Jerzego. Taka była oficjalna. To potem jeszcze ciągnęli przez 2 lata chyba, ale to już zdaje się umarło śmiercią naturalną. Teraz ktoś chciał to odtworzyć. Właśnie i zaprosili mnie i tam tych harcerzy, którzy wtedy byli młodzieżą, no teraz może taka trochę młodzież postarzała, no bo to są pewnie roczniki rodzone gdzieś w 60-tych latach, prawda? I ZHR to chciał podjąć, zaprosił nas na spotkanie. Właśnie wspominałem o tym, zacząłem mu opowiadać, prosili, żebym opowiedział, jak to było. Zacząłem to opowiadać i sobie to uświadomiłem, że ta młodzież mało co z tego rozumie, no co wielkiego, zorganizowała jakąś grę, prawda?
Ta współczesna, dzisiejsza młodzież. Nie,
no bo to było 2 lata temu. Tam mam pamiątkę, wisi te muminki, to właśnie jedna z tych harcerek namalowała na pamiątkę, że tak powiem, tych że tak powiem, gier harcerskich. No i przyszedł rok 89, no muszę od razu się cofnąć. Jeszcze w latach 79-80 przyjeżdżał tutaj, może pan coś mówi nazwisko, jak historykowi, profesor Tomasz, no cholera jasna. Jego bliźniak brat jest tym sędzią Sądu Najwyższego, siwym, że tak powiem.
Rzepliński.
Nie. Strzembosz.
Adam Strzembosz.
Adamusz jest prawnikiem, Tomasz był historykiem, profesorem historii. On pisał o Szarych Szeregach i tak dalej. I był, że tak powiem, tak wciągnięty w te ruchy harcerskie właśnie. On organizował jeszcze w 80 roku, mówi, że ZHP jest przeżarte i to bez sensu, i proponował mi wstąpienie do NRH, na Niezależny Ruch Harcerski. Taki wymyślił, on był szefem tego, to w Lublinie i w Warszawie to działało.
To był 80 rok, tak?
Tak.
Czyli to było takie już niby legalne, tak? W tym momencie.
Tak, no bo wtedy było takie rozluźnienie, że coś takiego mogło być i w tam Krzysztof Stanowski, syn doktora, znaczy profesora Stanowskiego, w tym działał też w Lublinie. Bo było oparcie w Lublinie i w Warszawie. I on mnie namawiał, żebym do tego się przyłączył, no ale ja wtedy organizowałem ten kicham, prawda, u nas i to KPH, więc nie mogłem na dwie ręce grać. I potem mi przysyło, właśnie nie pamiętam, czy jeszcze przed stanem wojennym, czy tylko już w stanie wojennym, takiego chłopaka Marka Frąckowiaka, też harcerza. on przywoził jakieś materiały i tak dalej, kontaktował się z tymi naszymi hamowcami i również w stanie wojennym przyjeżdżał. No potem go zdaje się zamknęli. Ale zanim go zamknęli, to mi przysłał chłopaka, który się nazywał Rysiek, który u nas mieszkał 10 dni. On był poszukiwany w Warszawie prawdopodobnie. Prosili, żeby u nas przenocował, prawda, przez 10 dni, to nie było, trzeba się pytać po co, dlaczego i tak dalej. Spokojny chłopak, czytał sobie książki, nie wychodził z domu w ogóle i tego, i mieszkał.
To skąd pan wiedział, że był poszukiwany?
No bo po jaką cholerę tutaj mieszkał.
I dlaczego nie wychodził z domu, prawda?
No, on przyjął z Warszawy. Hmm. Skąd on w ogóle był przyjechał z Warszawy, a czy z Warszawy, czy z Lublina, czy z Krakowa, to my nie mamy zwyczaju w takich wypadkach się pytać. Zosia mi teraz powiedziała, że myśmy im mówili, że to jest kleryk.
Kleryk, tak.
Tak. No bo dzieci się też nie do końca mówiło, że mógł być klerykiem. Nie pytaliśmy się, czy jest klerykiem. Nawet jakieś tam nazwisko na D pamiętam było, ale ja do nazwisk nie przywiązuję uwagi, bo przecież wie pan, moja ciotka to Malakowa była chyba Żuławska była w 1945 roku, także nazywała się tak, że to zupełnie nie ma znaczenia. No i pojechał i żadnych kontaktów nie było.
To nazywała się Żuławska, bo miała papiery na nazwisko Żuławska? Czy...
Ale bo papier naprawdę się nazywała Tomalak, prawda? No ale ponieważ była zbyt znana, prawda, jako członek Komendy Głównej i kurier winu, także że miała nazwisko. Ale nie pamiętam, czy Żuławska, pamiętam, że na rzet, ale nie pamiętam. Potem zaraz zamknęli także. Także że to ten fragment, on gdzieś w 80-tych latach, na początku 82, 83, 84, nie pamiętam kiedy on mieszkał, ale nie było żadnego kontaktu. Z Markiem też nie było kontaktu, a chciałem mieć kontakt dlatego, bo on pożyczył ode mnie książkę, która była ręcznie przepisana, harcerską. No i chciałem, żeby mi ją oddał, ale prawdopodobnie podczas rewizji mu zwinęli, bo słyszałem, że on siedział. Przypuszczalnie podczas rewizji mu zwinęli i nie ma tej książki, ale ja już odkupiłem, bo wyszła, że tak powiem, przed Harią wydał.
No ale tam to było ręcznie przepisane. Przez kogo było?
Przez moją przybożną zwęzłą koleżankę. Także. No pewnie, że jakiś zabytek, no ale trudno. W każdym razie, ja pan ludzie tracili całe biblioteki.
Jaki miała tytuł?
Próby wodzów. Neubauera, taki harcer. Przedwojenna książka. Ale ona była przepisana z przedwojennego wydania, a teraz parę lat temu wyszła przed HR, wydał, tak kupiłem ją. Nie dlatego, że mi była potrzebna, tylko przez sentyment. No, także tego. Tak samo jak mam Gierty Hamy, młode pokolenie też kupił. A to dziadek Romana Andrzej. To był wyjątkowo mądry facet. Moim zdaniem to był najlepszy polityk wszystkich ówczesnych. On był, proszę pana, wyrzucony na emigrację. On 5 razy uciekał z Aflagu. Niemcy go zawsze łapali. A na emigracji, proszę pana, go wyrzucili z Narodowej Demokracji. Bo on głosił, że ta opozycja ówczesna, KOR i tak dalej, jest bardziej szkodliwa jak rząd komunistyczny. Bo on twierdził, że komunizm już dogorywa i on szybko padnie, natomiast ci potem jako, że tak powiem, walczący o demokrację i tak dalej, za władną Polską, oni są bardziej szkodliwi jak tamci, bo to są tacy sami komuniści, tylko, jak Kuroń Michnik, powiedzmy sobie, tylko skłóceni z aktualną władzą. No i nawet były jakieś takie afery, że jego syn, zresztą profesor biochemii, Maciej, woził jakieś dokumenty, jakieś były coś, jakieś były kontakty właśnie z rządem PRL-u i za to go wyrzucili z tego, z Endecji. No to, co on przewidywał, to akurat się stało. Także. A jego książka jest aktualna do dnia dzisiejszego. No, zresztą nie jedna, bo on bardzo dużo pisał. Ale to był dziadek Romana. Romanowi odbiło coś.
Znaczy, jak przestał być posłem w rządzie, to tak się zaczął bardziej stonowanie wypowiadać. Kiedyś widziałem, ale nie istotne. Nie mówmy o tym.
W ogóle mu odbiło. Także tak. No. Ja pamiętam, jak było hasło Gierdycha do wora, wora do jeziora. Jak był ministrem oświaty przecież. No, dobrze. No, oczywiście po 89 roku moje baby były w komisjach wyborczych, moja żona była w jakiejś komisji wyborczej, chyba starsza córka też.
W Komitecie Obywatelskim, ty?
Pewnie tak. No, to oczywiście, no nie, były do wyboru tylko Komitet Obywatelski i partia, prawda? No, nie były partii. I tego w komisjach wyborczych. No a poza tym Broniewski Orsza, pewnie po panu, że tak powiem, nazwisko chyba jest znane, były naczelnik Szarych Szeregów. Stworzył taki Komitet Odrodzenia Harcerstwa. I no myśmy też stworzyli Dolnośląski Komitet Odrodzenia Harcerstwa, którego przewodniczącym zrobiliśmy Adama Dyczkowskiego. No myśmy byli, że tak powiem, w tym prezydium, prawda, no jeździliśmy po miasteczkach. Spotykaliśmy z bardzo różnym przyjęciem, przede wszystkim najwięcej było sprzeciwów przeciwko łomom i świeckości. Że modlitwa, że Bóg, że harcerstwo, no jeszcze biskup Cholera przewodniczącym, panie tego. Także to no, trudno było. Wróciwszy jeszcze do tamtego statutu, to ja napisałem własny statut i posłałem im, a już taki prawdziwy, bez Lenina. No ale to i tak wszystko się rypło. No i więc działaliśmy oboje z żoną zresztą w tym komitecie. W Komitecie Odnowy Harcerstwa, to dwa lata właściwie, 01. A podczas jeszcze stanu wojennego, jak byłem na konferencji w Poznaniu, to Jasiu Sielicki mi zaproponował, żebym się włączył w ruch Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenia. To kiedyś powstało jeszcze przed wojną. Między innymi Wyszyński był w tym i tak dalej. I on Wyszyński w 56 roku to reaktywował. To był świecki katolicki. No, ja byłem dziekanem. Poza tym ja, o ile mam przekonanie do pracy z młodzieżą, o tyle do pracy, że tak powiem, w ruchu kultury chrześcijańskiej jakoś nie miałem przekonania. Zresztą byłem zajęty, więc podziękowałem ładnie. I on w to wrobił moją żonę. Jeszcze moja żona, że tak powiem, z Pruszyńskimi się, że tak powiem, skojarzyła i to była cywilizacja miłości znowu, więc ona działała i w cywilizacji miłości i w odrodzeniu. Wjeździła na spotkania tego odrodzenia. Tutaj przyjeżdżał oczywiście w konspiracji, taki z Poznania pan, który przywoził znowu nielegalnie wydrukowane materiały tego odrodzenia, prawda, to było wszystko tajne przez poufne. Ona jeździła, była na przykład w 1984 roku w Częstochowie na spotkaniu, na którym był również Popiełuszka w obstawie hutników białych, tych z Hutu Warszawa, którzy mówili, że oni pilnują go i tak dalej, no nie upilnowali, bo w tym samym roku został zamordowany. W każdym razie no, to jeździła, udzielała się I w 90 roku była na zjeździe, albo 91, nie 90, była na zjeździe tych kierowników, jak tam nazywało, szefów, że tak powiem, tych grup, bo to nie była jeszcze organizacja, to był ruch. W Przemyślu i tam w Przemyślu i powiedzieli, że istnieje możliwość kontaktu z młodzieżą polską na Ukrainie, ewentualnie ściągnięcia ich na jakiś tam krótkotrwały pobyt z Ukrainy. No więc moja żona zapaliła się do tego. Dostała namiary, ale telefon dostała jedynie do Kijowa. No i zadzwoniła do Kijowa. Wyzwała się taka pani Czesia, nawet nie pamiętam nazwiska, gdzieś mi zapisane oczywiście, i która była jakąś taką tam liderką, powiedzmy sobie, jakiejś grupy polonijnej w Kijowie, bo oni tam walczyli o kościół. I tego. I załatwiła, że przyjedzie grupa. Przyjechały, są dwie grupy, a jedna pojechała do Jeleniej Góry. To mój syn się nie opiekował, a jedna grupa miała przyjechać do nas. Bo były też trudności, okazuje się, że tam nie mogli kupić biletów. No, ale trzeba przyznać, że solidarność i odrodzenie pomogło. Także jakaś babka z dyrekcji kolei w Lublinie przemieniła im bilety jakieś takie. No, także oni przyjechali do nas.
Łańcuch ludzi dobrej woli.
Tak, przyjechali z opóźnieniem, bo myśmy uzgodnili z proboszczem, że ta młodzież zostanie rozsiedlona między parafian. Chcieliśmy o to, żeby mieli parafianie, żeby brali ich parafianie tacy, co mają dzieci mniej więcej w tym wieku, prawda? Żeby te dzieci się dogadywały między sobą również. No i przyjechało 22 osoby, w tym troje dorosłych. Zostali rozparcelowani między parafian, to zebraliśmy ich tam w domu parafianym i przychodzili, że tak powiem, ci umówieni rodzice i brali poszczególne dzieci. U nas mieszkała właśnie ta pani Czesia z dwojgiem dzieci. To jedna dziewczynka to już była, że tak powiem, tak w granicach matury, a chłopak miał chyba 10 lat.
To były w bardzo różnym wieku dzieci, tak?
Tak, dzieci były, wie pan, przede wszystkim one miały wszystkie fałszywe papiery. Bo jeżeli pisało, że ma 16 lat, pewnie nie było starsze jak 16 lat, a oni w tym roku zdawali maturę, no to nie mieli 16 lat. Więc prawdopodobnie był przepis, że tylko dzieci do 16 lat, więc mam, proszę pana, dokumentację tego interesu całego ze zdjęciami tych dzieci i tak dalej, prawda, ale z ksero tylko, więc niewyraźnie dosyć. Także no i moja żona opracowała program, że o 10 rano rodziny przyprowadzają te dzieci na przystanek tutaj u nas na Wyskupi. O 10 odbierała ich konkretna osoba, albo przewodnik po mieście Wrocławiu, albo tam ktoś już wyjechał i to wszystko ona zorganizowała, prawda? I jechali zwiedzać miasto, na przykład, to głównie przewodnicy z Wrocławia, wrocławscy tutaj pomagali. Też zaprzyjaźnieni oczywiście, nie z urzędu, tylko po prostu ktoś, kto miał uprawnienia. Załatwiła w MPK, że mieli darmowe bilety.
Też przez Solidarność pewnie?
Nie wiem, ona potrafiła wiele rzeczy załatwić. I tego, i oni byli w mieście, wracali o godzinie drugiej, tu czekali na nich rodzice, odbierali ich, prowadzili na obiad i o godzinie 16 była zbiórka w domu parafialnym, gdzie albo mieli jakąś gawędę, ja tam mówiłem na przykład na temat, że tak powiem, skąd oni tam są w Polsce, mapy, prawda, przedrozbiorowe i tak dalej, i tak dalej. Trochę z historii opowiadałem. dlaczego oni Polacy, prawda, są mieszkają na Ukrainie. Chłopak, który był organistą, uczył ich piosenek kościelnych, a moja żona uczyła ich piosenek patriotycznych, znaczy wspólnie uczyli ich piosenek patriotycznych. I na 18 szli na mszę. No, nimi przychodziły ta młodzież i te dzieci, prawda, z ich domów, także razem to było i tak dalej. No i fajne było, bo taka była dziewczynka, która mieszkała u naszych ludzi i ta nasza miejscowa Ewa mówi, cholera, nie idźmy na tą mszę, pójdziemy tam. Mówi, tak, to by dobrze mówić, bo ty masz kościół pod nosem, a my o kościół my walczymy. Bo my nie mamy kościoła, tylko w jednej chałupie są odprawione msze, a my tylko chodzimy i protestujemy, żeby nam oddali nasz kościół, świętego Aleksandra. Więc to było dla tej naszej dziewczynki, że tak powiem, szok.
Szok, tak.
Bo to były dziewczynki gimnazjalne, znaczy licealne, prawda. Także tego, no więc oni tu byli, no zorganizowaliśmy dwa wyjazdy w teren. To znowu nasi przyjaciele, ci przewodnicy terenowi i górscy, to jeszcze mój kolega z klasy zresztą, ich oprowadzał. Zosia też między innymi chyba na obu wyjazdach, była na jednym wyjeździe.
Czyli pana córka, tak?
Tak, bo moja druga córka akurat wyjechała z grupą studentów do Związku Radzieckiego. I przyjazdem, będąc w Kijowie, zadzwoniła tam do tej pani Czesi jeszcze wcześniej, prawda? I ze zdziwieniem słyszała głos po polsku mówiący, bo była nastawiona, prawda, na rosyjski. I wtedy była na Krymie, taka była współpraca z uczelnią w Charkowie. Więc tam zawieźli na Krym i tak dalej, także ona tu nie mogła pomagać. Natomiast Zosia trochę nam pomagała właśnie. Ja wtedy były bardzo tanie pomarańcze i bardzo tanie banany. No więc ja kupowałem skrzynkami te pomarańcze i banany, bo to nie był już wydatek. I pewne tydzień mówiły, o, banany to u nas jedzą tylko małpy w zoo i prominenci. Także, no, te dzieci były fajne.
Trochę tak, u nas też tak było trochę przy 89.
No tak,
że
tak,
tylko małpy
tak,
i prominenci.
To proszę pana, te dzieci, bo grupa była pod opieką mojego syna w Jeleniej Górze, no kiedyś szli przez rynek, zatrzymali się przed sklepem obuwniczym. No i, butinki, prawda. No więc on mówi, to można wejść, no, a to można kupić? Kupić normalnie, bez kartek? No, byli zdumieni, że można kupić, no bo że wystawa to rozumieli, ale że można kupić, to sobie nie wyobrażali. Ja miałem no, trochę znajomości, że tak powiem, dzięki, ja byłem wtedy, no, tak już byłem w 89 roku, w kwietniu zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki Pieczywa Mammut. Nie wiem, czy pan wie, tam na Sienkiewicza to było, że oni mieli 4 oddziały duże. To była praca społeczna, bo to spółdzielnia było, więc to była praca społeczna, no ale dzięki temu miałem dojścia różne. Także...
Przepraszam, czy poznał pan może pana Eugeniusza Murawskiego? Z Solidarności tamtejszej?
Taki siwy pan?
To mniej więcej w pana wieku.
No to tak, to przypuszczam, że to on był. W każdym razie tego, tam, że ja tam byłem, nie wiem, prawie 10 lat tym przewodniczącym. Potem nas wykopali i potem sprzedali, że tak powiem.
Nie pamiętam, czy on wtedy był dalej tym przewodniczącym, czy ten...
Czy... Mnie to nazwisko się kojarzy z takim siwym panem. Więc możliwe, że on był ten, byśmy jeździli na jakieś tam konferencje, że tak powiem, wspólnie i tak dalej. Także ten, ale wróciwszy z tego, więc dzięki temu na przykład tak dostałem od nich nieodpłatnie autobus, wozić te dzieci, prawda, na te na te wyjazdy, prawda, drugi autobus.
Od nich, czyli od...
Z Mamuta.
Z Mamuta.
Tak. Drugi autobus chyba dostałem z uczelni na drugi wyjazd. Jak oni byli na wyjeździe, że tak powiem, myśmy, bo znowu zaprowadziliśmy ich do Rady Miasta, tam ich wiceprzewodniczący Rady Miasta witał, że tak powiem, i dał nam 2 miliony złotych wtedy. I myśmy za te pieniądze kupili książki, także każdy dostał jedną książkę patriotyczną, a jedną pobożną. Dostawałem mniej więcej do wieku troszkę, inne zostali ci dorośli, a inni ta młodzież. No, trochę to było w sumie męczące, szczerze powiedziawszy, bo mieliśmy troje ludzi, których trzeba było gotować, żona latała, że tak powiem, na te spotkania, no ja też chodziłem tam do popołudniami, ona też, także było w sumie trochę męczące. Ja poza tym przez z zakładów, jak jechali na przykład na wycieczkę, to z Polmosu dostawałem tą...
Wódkę.
Może po wódkę nie, ale lubi Pepsi. Więc dostawałem gdzieś tam skrzynek tego Pepsi, prawda, na drogę. Potem dostałem duże ilości tutaj na Wiwulskiego, były zakłady przetwórcze owoców, gdzie znajomy był dyrektorem, więc dostałem duże ilości różnych przetworów mięsno, że tak powiem, jarzynowych. Myśmy to potem rodzili między te dzieci, prawda, wzięły ze sobą. Proboszcz ofiarował mszał i ornat dla kościoła. Poza tym wtedy była ta pomoc, wie pan, że kościół rozdzielał jakąś tam odzież. No więc dostali masę też najróżniejszych tam sukienek, ubrań i tak dalej, także byli cali szczęśliwi, prawda, i nawet buty chyba też, także byli cali szczęśliwi. No trochę widzieli, trochę zobaczyli.
Jak długo trwała ta wizyta?
2 tygodnie chyba, czy niecałe 2 tygodnie, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że mieli kłopoty na granicy, także myśmy musieli jakieś tam pismo pisać. Ale w końcu napisali, że dojechali i tak dalej. No i dobrze, to był 91 rok. I żeśmy potem dostali, to było w sierpniu. I to chyba było już w następnym roku. Dostaliśmy list, takie tutaj mieszkały u sąsiadów dwie bliźniaczki. A te bliźniaczki to była też ciekawostka przyrodnicza, bo pani Czesia opowiadała, że była kiedyś tam w tej kaplicy i widziała, że modli się strasznie jakiś taki staruszek. No więc jak wyszła, to poczekała na niego, przywitała się, bo go nie znała, a mówi, proszę pani, ja się modlę, bo nigdy nie byłem w Polsce. Bardzo bym chciał, już jestem za stary, już nie pojadę, już to nie mam na to środków. Ale mam na utrzymaniu dwie wnuczki, bliźniaczki, bo matka umarła, ojciec zdaje się poszedł w Związek Radziecki. I tak bym chciał, ja je wychowuję w polskim duchu, tak bym chciał, żeby one miały szczęście. Mówi, proszę pana, ja właśnie organizuję wyjazd do Polski. No i te bliźniaczki przyjechały i mieszkały tutaj u sąsiadki. I te bliźniaczki do nas napisały, że one by chciały dostać się na studia do Polski, ale żeby komisja miejscowa zakwalifikowała je, to trzeba dać duże łapówki, a one są biedne, nie mają. No więc wobec tego napisałem pismo. Ja podpisałem profesor doktor Wyobrażenie, jeszcze z takiego tutaj jego mościa, który znowu przybył pieczątkę, inżynier tam taki i taki, proboszcz przybył pieczątkę, bo wiadomo, że bumaga jest ważna, tak. A pieczęć to jeszcze ważniejsze. I wysłaliśmy to do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z odpisem do ambasady polskiej w Kijowie. I to podziałało. Te dziewczynki zostały przyjęte na studia do Polski.
Do Ministerstwa Ukraińskiego?
Nie, Polskiego Spraw Zagranicznych. I to podziałało, bo to nas miał wpływ konsulat jeden w Kijowie. I znaczy nie do ambasady, tylko do wtedy był jeszcze konsulat, bo to już była wolna Ukraina. Zawsze się śmiejemy, proszę pana, bo moja córka była w 91 roku w Sowieckim Sojuszu. I jak wysiadła, przyjechała tu z Wrocławia, do Wrocławia, jak wysiadła, to dowiedzieliśmy się, że bunt tego Janajewa, prawda? I Związek Radziecki zaraz upadł i zawsze się śmieliśmy, że ona pojechała i rozbiła Związek Radziecki. Więc to już była niby Ukraina, no ale stosunki były takie, jakie były. I okazuje się, że duża grupa dzieci polskich z Ukrainy przyjechało do Wrocławia, bo tutaj było to studium języka polskiego przez rok. I w tej grupie było kilkoro, między innymi ta córka pani Czesia, Marysia i te bliźniaczki i tam jeszcze inni, taki Tonia, tych dzieci, które były u nas. No to moja żona skontaktowała się, nie pamiętam, czy z tą Marysią, czy z tymi bliźniaczkami. One mieszkały tu w Tekach. Poszła do Teków, kazałem zrobić zbiórkę tej polskiej młodzieży. Poszła i mówi, słuchajcie, przedstawiła się, porozmawiajcie ze swoimi kolegami czy koleżankami, którzy nas znają. Proponujemy, żebyście przyszli. To było chyba na Mikołaja. Pierwsze zebranie było. Do nas do domu, wszyscy. Tam sobie porozmawiamy i będziemy co miesiąc was oczekiwać u nas. Jakie będą zajęcia, że tak powiem. Teoretycznie oczywiście. A poza tym ja jeden dzień, to uzgodnimy jaki, jestem do waszej dyspozycji, raz w tygodniu jestem do dyspozycji, bo jeszcze przychodzi indywidualnie czy zbiorowo, jak macie jakieś problemy i tak. No i proszę pana, w tym pokoju ich było, no nie wiem, ze 30. Ponieważ to był Mikołaja, więc myśmy przygotowali jakieś takie drobne prezenciki, prawda, i tak dalej. No i potem oni co miesiąc przychodzili, ja tam miałem z nimi, że tak powiem, z historii, że tak powiem, to niestety, chociaż to nie moja dziedzina, coś tam też prosiliśmy kolegów, prawda, mieli jakieś tam opowiadania i tak dalej, a poza tym przychodziły dzieci do żony właśnie różnymi rzeczami, antykoncepcją łącznie. Jedna dziewczynka, myśmy mieli maszynę do szycia, więc ona coś tam sobie szyła, prawda. No i potem pamiętam kiedyś przyjechał z matką, okazało się, że one mieszkają pod Jasami. Bo kiedyś Pokucie było też polskie przecież. I tego, teraz to jest chyba Mołdawia. I ta dziewczynka była stamtąd. No i ta matka przyszła, no proszę pani, ja przyszła zobaczyć, że tą panią, co nie tylko tam to mojej córce coś tego, ale maszynę do szycia jej pożyczyła, pozwoliła. No i tak to było przez rok. Po roku żona stwierdziła, że to trzeba jakoś zrobić zakończenie, bo oni po roku rozjeżdżali się na różne uczelnie w różnych miejscach Polski. I ja zorganizowałem autobus, chyba z piekarni, albo z uczelni, ale chyba z piekarni. Autobus. Wzięliśmy całą tą grupę do autobusu, łącznie z ich nauczycielami, którzy okazali się Polakami, którzy nie byli w Częstochowie. I pojechaliśmy na Jasną Górę. No. Także tego, także tak, takie było zakończenie. No potem jakiś czas jeszcze utrzymywaliśmy kontakty z niektórymi z tej młodzieży. Część po zakończeniu studiów wróciła do Ukrainy, ale dużo zostało. Dużo zostało. Helena ma, zdaje się, czworo dzieci, słyszeliśmy, prawda, i tak dalej. Jedna z bliźniaczek, zdaje się, wróciła, a jedna została. Marysia została, no ta pani Czesia też przyjechała do Marysi, także tego, także no to takie, że tak powiem. Kiedyś pamiętam, no bardzo spieszyłem, idę ulicą w Warszawie, a tu wpada na mnie chłopak i wita się, rzuca mi się na szyję, taki Sasza, bardzo fajny chłopak, bo no nie miałem czasu, żeby się zająć. Jedna dziewczynka była, poszła bardzo mądra dziewczynka na muzykologię. Także tego, także no to przyjemnie było, że te dzieci coś widziały, no i że czuły związek z Polską i właśnie częściowo ich zostały.
Rozwinęły się tutaj, prawda?
Także, także to było przyjemne. Tak, także to były już lata 90. Z tym, że ja byłem cholernie zajęty, bo w 90 roku były wybory władz uczelnianych i mnie zrobili prorektorem do spraw dydaktyki. Te studenci musieli nas zaakceptować, no i pamiętam, padło pytanie, to była prowokacja zresztą, domyślam się, kto był źródłem tego, jaki jest stosunek, prawda, do tego, co student robi w domu akademickim. No startował kolega, który był partyjny, znaczy nie wiem, czy wtedy jeszcze był partyjny, to był 90 rok, trudno powiedzieć. No i powiedział, że słuchajcie, to jest, prawda, wasz dom, tu tego, jesteście dorośli, możecie i tak dalej, i tak. No i potem ja na to samo pytałem się. Więc ja powiedziałem, tutaj zgadzam się z panem profesorem, jesteście dorośli i tak dalej, wszystko możecie robić, pamiętając, tak jak we własnym domu, pamiętając, że w pokoju obok jest wasza mama. No i to się studentom bardzo podobało i zaakceptowali mnie i przeszedłem na prorektora. No. Także... No, jako prorektor miałem ciężką pracę, bo wtedy wprowadzono zmiany w finansowaniu. Bo przedtem wszystko finansowała uczelnia. Profesor chciał asystenta, miał podstawę, czy nie miał, pisał pisma, szedł do rektora, dziurę mu w brzuchu by wiercił, prawda, i tak dalej. Natomiast tutaj, to akurat spadło na mnie opracowanie tego, rozdział był na wydział. Ja trochę potem minęliśmy trochę, bo rektor Kowalski prawie na początku to bardzo ostro stawiał, no potem trochę już było lepiej. Ale w każdym razie pieniądze rozdzielone były na wydziały i na wydziale między jednostki, czyli między katedry. Wszystko, z pensjami, z ZUS-ami, ze wszystkim. I teraz, jeżeli pan profesor chciał asystenta, jeżeli miał pieniądze, bardzo proszę. Ja mówię, panie profesorze, ma pan do wyboru, albo znaleźć asystenta, albo kupić szafę. Pieniądze są jedne. No więc, no, dziekana jednego z wydziałów, jak zobaczył, to szczerze powiedziawszy kosztowało życie, bo dostał apopleksji. Wylewu, a po jakimś czasie umarł. No bo to był szok ogromny, to była rewolucja. Że dziekan, a potem kierownik katedry osobiście decydował, teraz to co ma godzili. Już z pensjami jest nie tak, ale ja trzymałem tego, że również pan płacił pensję. Pan był odpowiedzialny za cały, że tak powiem, a te pensje to było, trzeba było pamiętać, że jest pensja, prawda? Do tego jest narzut na fundusz socjalny, narzut na fundusz emerytalny, jeszcze jakiś tam narzut, proszę pana, więc to pan dostało 40% z tego, co ja dostawałem na pański etat. Więc panowie profesorowie musieli umieć liczyć, a poza tym musieli się liczyć. Że jeżeli wyda pieniądze na co innego, to
Myśli pan, że to było dobre?
Dobre. Ja jestem zwolennikiem tego, jako autor zresztą, bo proszę pana, to uczy ludzi odpowiedzialności. To nie to, że pan ma jakąś zachciankę i pan, że tak powiem...
Siłę przebicia, tak, u rektora?
Siłę przebicia, bo... Wie pan, ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jak profesorowie, bo był przepis, teraz go znieśli. Przepis, że jak pan skończy 70 lat, to pan przechodzi na emeryturę z mocy prawa.
Tak. tak.
No a czasami profesora było szkoda, on był potrzebny, no pełny tego i tak szedłem do rektora. On mówi, panie dziekanie, ma pan rację. Osobiście zgadzam się z panem, że tego profesora warto by było zatrzymać. Tylko proszę pana, jeżeli ja teraz panu zostawię tego profesora, to do mnie przyjdzie 5 innych panów profesorów, których szczęśliwie już się pozbyliśmy i jak im udowodnię, że oni są gorsi od niego. Ja nie mogę robić wyjątków. Więc to ja się z tym zgadzam, ja byłem dziekanem i postępowałem w podobny sposób. Także tego, uważam, że to uczy ludzi odpowiedzialności. Że nie to, że pan ma znajomości i wtedy przez partię, prawda, pan załatwiał, prawda, coś i tak dalej, tylko dostał pan pieniądze i pan nimi gospodarzy. Na przykład masowo zaczęli panowie kierownicy zwalniać pracowników technicznych, bo pieniądze były tylko na naukowych, tak ministerstwo przydzielało. Według określonego algorytmu. Tam ileś punktów profesor, ileś punktów docent, ileś punktów adiunkt, ileś punktów poniżej doktora nie dostało pan pieniędzy. No, więc trzeba było tak gospodarzyć, żeby mieć jednak pracowników, również nie adiunktów, no bo w końcu to się kadra zestarzeje. Także ja uważam, no kierownik musi być kierownikiem niestety. No to trudno, taka jest prawda.
Bo to też generuje bardzo dużo takiej roboty administracyjnej, prawda, papierkowej,
troszkę
koncepcyjnej.
Tak, troszkę tak, ale to uczy, że tak powiem, ludzi, że tak powiem, odpowiedzialności. Ja na przykład jako wydział nie płaciłem przez jakiś czas ku oburzeniu mojej kwestury amortyzacji. Powiedziałem, kochani, nie mam. Nie płacę. I koniec mojej awantury. Ale potem, wie pan, na uczelni zawsze nie było pieniędzy. Zawsze
tak,
było.
Tak.
Ja na Senacie, jak zaczęli, bo to już jak przyszła Solidarność, to oczywiście ci byli partyjni, zaczęli narzekać, że Solidarność, prawda, po 89 roku źle
gospodarzy
z mało pieniędzy. Ja wstałem, mówię, panowie, bo ja byłem członkiem Senatu przez 25 lat. Nieprzerwanie, bo jak nie byłem dziekanem, to mnie wybrali delegatem. A potem byłem rektorem, potem znowu byłem dziekanem, potem znowu byłem delegatem, także przez 25 lat nieprzerwanie byłem do emerytury członkiem Senatu. Byłem przewodniczącym tam komisji senackich i tak dalej, a to z czego. To powiedziałem, proszę pana, jest rok 60. Jestem młodym asystentem. Zamawiam odczynnik. Wtedy nie było cenników, nie było nic. Na ślepo się zamawiało, czekało się 2 lata. Odczynnik przyszedł. Przyszedł profesor i mówi, przyszedł ten pański odczynnik. Pierwszy Cedychowski. No musiałem za niego zapłacić. I w ten sposób na ten odczynnik wydałem wszystkie pieniądze, jakie dostałem na cały rok i na dydaktykę, i na badanie. I proszę państwa, jeden odczynnik kosztował całoroczny fundusz katedry. Więc o czym my mówimy. I tak było zawsze. Moja katedra była o tyle, że tak powiem, w dobrej sytuacji, bo ja od 71 roku wszedłem w tak zwane badania węzłowe, to się nazywało. To było badanie centralnie sterowane. To było bardzo mądre, ja jestem zwolennikiem tego, uważam, że lepsze to było za komunię, niż te granty, bo to był projekt czy program ogólnopolski, przez jedną osobę kierowany, pracowały w nim różne uczelnie w Polsce. Realizowaliśmy te same badania w różnych miejscach, żeby się przekonać, prawda, bo to w zależności od rolnictwa, wie pan,
tak, tak,
od
rolnictwa.
Od 71 roku do 89 roku prowadziłem tak z Instytutem Ziemniaka cały czas, przez 2 lata Instytutem Fizjologii Polskiej Akademii Nauk i od początku też od 71 roku z Jungiem, czyli Instytutem Prawa i Nawożenia i Gleboznawstwa. Więc zawsze, to były pieniądze, zawsze, oczywiście robota była cholera, zawsze miałem przynajmniej 2, a bardzo często 3 równocześnie tematy, z których były pieniądze. I dzięki temu ja miałem pieniądze nie dla siebie, znaczy no, oczywiście też dostaliśmy tak zwane prace zlecone, z tym, że one były ograniczone, tam uczelnia nakładała, że nie może być więcej jak 30% pensji zasadniczej, 60% pensji zasadniczej, Politechnika płaciła 100%. Dlatego moja żona więcej zarabiała, bo taki okres niż ja. Ale kupowałem odczytniki, kupowałem szkło, które nie szło tylko do tych badań, tylko w ogóle szło do dydaktyki, do zajęć, prawda? I to były duże pieniądze, jak na owe czasy. Także, że myśmy nie mieli z tym problemu, bo ja miałem zawsze, no, koledzy też prowadzili po jednym, no, świętej pamięci były dziekan, prowadził jakiś czas dwa tematy. A to już po 80, po... Nie, po 85. W każdym razie, a później, jak przyszły granty, to ja zawsze miałem grant. Także przez cały czas miałem chyba 4 granty, bo to były 3-letnie chyba. Także, w każdym razie zawsze miałem granty, to były też dodatkowe pieniądze i też przecież nie zjadałem ich, tylko używało się, to się aparaturę się kupowało dzięki temu, bo dużo kosztownych aparatów kupiłem właśnie z grantów. Także nie było tak źle dzięki temu, bo ja zawsze mówiłem na początku roku, kochani, nie ma pieniędzy na nic. No ale jakoś żyliśmy cały czas. Jak teraz młodzież moja narzeka, no bo teraz te granty to są dziwnie przydzielane, szczerze powiedziawszy. Wie pan, ja byłem przez 2 lata chyba, bo chyba na 6 konkursach albo na 8 konkursach, byłem członkiem, potem przewodniczącym takiej sekcji właśnie rozdzielającej granty w KWN-ie wówczas. I to było robione bardzo porządnie. Dostawaliśmy te wnioski, które były oceniane przez teoretycznie 3, a minimum 2 recenzentów. Mieliśmy ich, że tak powiem, oceny. Rozdzielałem między swoich członków komisji, chyba było nas 6 czy 7, wszystkie te na noc do hotelu, miał całą noc do własnej oceny. On czytał i czytał recenzję i własną ocenę dawał. Rano się spotykaliśmy i żeśmy wniosek za wnioskiem omawiali w tajnym głosowaniu, że tak powiem, przechodziły, nie przechodziły. I to było, że tak powiem, uczciwie robione. Natomiast później to jakoś tak zaczęło być dziwnie bardzo. Także wielokrotnie pisałem na ten temat różnych tych, ale to nikogo to nie wzrusza. Bo na przykład zaczęto wybierać recenzentów komputerowo. Ja jestem technologia żywności i na przykład dostawałem wniosek o zrecenzowanie pracy na temat miodów. Ja się nie znam na miodach, więc odmawiałem. Ale byli tacy, co brali, że tak powiem, podręcznik, prawda, a miód, aha, no miód to... I coś tam pisał i głupoty, że tak powiem, chodziły. Jak ja czytałem recenzje moich pracowników, pełne błędów i w ogóle facet nie wie, o czym pisze, to widać, że on jest od kiełbasy, a nie od skrobi, prawda? Ale technologię żywności, komputer go wybrał, a to za to płacą paręset złotych, prawda? No to podejmowało się recenzję.
Tak,
to no niestety ostatnio bardzo źle wygląda ta sytuacja. No niestety, no, taka jest prawda. Ale to już jest inna sprawa. No, także tego. No, także no, byłem tym prorektorem. No się to. Jakby zostałem dziekanem, to do mnie należał również rozdział miejsc do domów akademickich. Dostawałem pulę, prawda, w tym akademiku tyle, w tym akademiku tyle i tak dalej. To powiedziałem moim pracownikom, żadna dziewczyna z pierwszego i drugiego roku nie ma prawa dostać miejsca w akademiku pod tytułem ARK, tylko edukacyjny. Mhm. Tam były warunki teoretycznie jak na oficjalnie lepsze, bo to były cztery, nie wiem czy pan był w takim akademiku, cztery pokoiki, dwie trójki i dwie dwójki. Dobrze mówię. Wspólną łazienką i wspólną ubikacją. To się nazywało segment.
Czyli 10 osób jakby na jeden węzeł sanitarny, tak?
I tego. I natomiast w KM blisko. Natomiast w tych akademikach takach, no to łazienka czy ubikacja są na korytarzu.
Jedna na cały korytarz.
Pokoje są 4-5-osobowe i tak dalej. Więc teoretycznie tam były warunki niby lepsze, windy i tak dalej, rzeczy. Ale ja pamiętając, co mi powiedział, prawda, mój święty pamięci dziekan, dziewczęta z drugiego i pierwszego roku nie mają prawa być zakwaterowane w Arce. I potem, żeby było śmiesznie, jak one tam pomieszkały dwa lata w Talizmanie, konkretnie w tym jednym z akademików, prawda, tych stodu, jak to się mówi, to nie chciały stamtąd wyprowadzać. Mówiły, nie, w Arce to tylko balują, a nie ma czasu na naukę, musimy się uczyć. Także no, chłopców to musiałem dawać do Arki, bo nie miałem możliwości, jeżeli, prawda, miałem tam miejsca, no bo jak nie, to dawałem ich do któregoś z męskiego akademików. Ale tak to ewentualnie chłopców do Arki dawałem, natomiast dziewcząt do Arki nie dawałem. Mhm. I przez cały czas mojego dziekaństwa, jakiś czas później też ta zasada była otrzymywana. Zresztą teraz chyba akademiki są wszystkie koedukacyjne, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Byłem tym rektorem, prorektorem, no ale niektórzy woleli, żebym nie był.
Zawsze jest jakaś opozycja.
I w związku z tym tak się dziwnie złożyło, że jak była przykład druga kadencja, to ja nie zostałem...
Rektorska?
Tak. To nie zostałem poinformowany o spotkaniu ze studentami.
No, stare metody widzę.
Tak. No bo ja wiedziałem kto, że tak powiem...
Tego. Przepraszam, rektorem był pan w jakich latach?
90-93, prorektor. 90-93. Z tym, że akurat w tym okresie chyba... Aha, no jeszcze nie powiedziałem, że w 1985 roku zostałem członkiem synodu architektury metropolitalnego. Tak.
To ja jeszcze o 80 latach chcę pana jeszcze dopytać, to do tego wrócimy.
Tak.
Proszę o tych 90.
Natomiast tutaj proszę pana, no ja wiedziałem, że niektórym się nie podoba, że miałem nawet polecenie kogoś zwolnienia z pracy za jego kontakty z UBECją. Na które nie było dowodów, prawda? A ja nie mogłem zwolnić tego kogoś, bo nie było podstawy, prawda? Zwolnić kogoś, bo nie było podstawy. No ale ta osoba czuła pismo nosem i to ona się postarała prawdopodobnie, że nie został zawiadomiony. I w ten sposób przestałem być prorektorem po jednej kadencji, ale już widział na to, czekał i zmusiliśmy, że po prostu uciekamy po raz trzeci. No i potem dwie kadencje jeszcze byłem prodzika. I tak, wie pan, z dorobku mojego dziekańskiego, to też z lat 80., mianowicie wymyśliłem, znaczy to mi podpowiedziano trochę, ówczesny sekretarz partii mi zresztą powiedział, że jeżeli chcę, żeby wydział, że tak powiem, jakoś zabłysnął, to powinienem coś wymyślić, albo ochronę środowiska, albo żywienie, albo biotechnologię, coś, co jest modnego. Ja nie lubiłem modnych rzeczy, no ale zrobiłem przegląd swojej kadry, doszedłem do wniosku, że mogę zrobić biotechnologię. Nikt nie wiedział, co jest biotechnologia. No więc wobec tego wtedy to nie tylko kierunki powołał ministerstwo, teraz uczelnia powołuje. ale nawet specjalność na kierunku powoływało ministerstwo. Więc ja opracowałem papier i wysłałem
do ministerstwa.
Znaczy pojechałem, bo byłem tylko przy ministrze, żeby ministerstwo powołało na moim kierunku specjalność biotechnologii. No, jak to zreferowałem, to koledzy z innych ośrodków zaczęli na mnie krzyczeć, jak to u was biotechnologia, to u nas powinna być. Jedna pani mówiła, no przecież my od lat zajmujemy się degradacją gnojowicy. Ja mówię, no wie pani, to mało spożywcze jest. Ale tego, ale rozumie pan, na zasadzie, wie pan, pies ogrodnika, sam nie zje, ale
nikomu nie da.
No i mi blokowali, poza tym mi blokował ówczesny pierwszy sekretarz nowy, który był taki gówniarz młody.
Uczelniany czy?
To uczelniany, uczelniany, bo to też zależało przecież od odparcia. Także dopiero w 1988 roku mi to zaklepali. Już nie byłem dziekanem zresztą, ale już to weszło zaklepane po drugim roku. No i jest rok 90 chyba, tak? Przylatuje do mnie koleżanka, która wtedy była prodziekanem, powiedziała, że więcej już nigdy nie będzie. Strasznie w nerwach. Panie Wacku, pan rozrabiał z tą biotechnologią, niech pan przyjdzie, bo mamy strajk studentów i telewizję na sali. Dobra, poszedłem. Taka była telewizja TD. Siedział ci młody chłopak, dziewczyna, prawda, z tymi aparatami, prawda, i student, bo chodziło o to, że część z nich powinna wybrać biotechnologię. Tam była określona liczba, nie pamiętam jaki tam limit na tej biotechnologii. Mieli wybrać, kto będzie na biotechnologii żywności, a kto będzie na technologii żywności. No i nikt nie chciał tej biotechnologii żywności i stąd był, że tak powiem, ten proces, no bo coś nowego. No więc no cóż, no musiałem zreferować, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To przekonałem wszystkim tę telewizję, nagrywali to. A potem całe, że tak powiem, można powiedzieć, kierownictwo strajku zapisało się na biotechnologię. I od tego czasu na tę biotechnologię zawsze było dwa razy więcej chętnych niż, niż
miejsc. Tak to działa.
Także to zadziałało. No więc byłem tym dziekanem, zostałem i przede wszystkim postanowiłem zmienić strukturę studiów, bo
połowa lat 90.
Studia
tak?
Była 93, jak przestałem być rektorem, zostałem dziekanem. Powołałem komisję, kolegę zrobiłem przewodniczącym, no, przygotowując zawczasu, że tak powiem, projekt. Mianowicie studia były pięcioletnie. Dziewczyna mi, proszę pana, na trzecim roku wychodziła za mąż, na czwartym roku urodziła dziecko i odchodziła ze studiów. Bo ja był cholerą, na 4 lata siedziała na uczelni, z tego nic nie miała. I doszedłem do wniosku, że trzeba przywrócić studia dwustopniowe. I od 93 albo 94, nie pamiętam dokładnie, prowadziłem na wydziale jako jedyny, że tak powiem, w Polsce studia dwustopniowe. W 99 roku międzynarodówka wymyśliła tak zwaną konwencję bolońską i teraz to prowadzili jako obowiązkowe.
Tak.
No, myśmy mieli od 93 albo 94. Dlaczego? Bo dziewczyna zrobiła dyplom inżynierski i potem sobie mogła iść rodzić te dzieci, prawda? Więc ja zawsze mówię, że to jest na dziewczyny. Bo z chłopakami nie było tych problemów, a u mnie było bardzo dużo dziewczyn. 70% stanu to były dziewczyny, więc po co ma się męczyć dziewczyna, żeby potem odejść, że tak powiem, ze studiów. Także od tego czasu mamy dwustopniowe studia. Kłóciłem się tylko z ministerstwem, bo ministerstwo chciało, żeby pierwszy stopień, jeżeli już był czteroletni, ale wtedy mi na magisterkę został rok. Wprawdzie ja robiłem czteroletnie studia inżynierskie i półtora roku magisterskie, ale to było dawno nieprawda i to nie było szans na przedłużenie powyżej 5 lat, a 3 semestry na 2 semestry na magisterkę u nas,
no, trochę mało.
W eksperymentalnych, że tak powiem, tych, nie tego, więc ministerstwo tam pisało do mnie pisma, a ja je starannie ignorowałem. I potem wyszło tak, wyszło na moje. Także to było moje drugie osiągnięcie. Jedno to była ta biotechnologia, drugie to było to. Po drugie, jak zostałem dziekanem, powiedziałem kochania Rady Wydziału Rozwój Kadry. Bo zaczęli mi mówić, że to nowe, nowoczesne metody dydaktyczne, a tego, a ja mówię, fajno, dobrze, tylko kto to ma robić? Ja muszę mieć kadrę. I jak zostałem dziekanem, było chyba 12 wtedy samodzielnych, część jeszcze poumierała, część odeszła na emeryturę, jak odchodziłem, to było 24. Bo po prostu szedłem do pana, wiedziałem, że pan ma dorobek, pokazałem panu przynieść swój dorobek, spis i tak dalej. I molestowałem pana. Pan się nie chciał. Trudno. Ale co było trudniejsze do zniesienia? Czy własne, że tak powiem, nie lenistwo, powiedzmy sobie, czy moje dokuczanie?
Nachalny dziek.
Więc wchodziła dziewczyna, prawda? A on mówił, dzień dobry, pani doktor. Co to, zrobiłaś habilitację? Nie. No i w ten sposób jedna dziewczynka mi zrobiła habilitację, mając 58. A druga dziewczynka, Agnieszka Mironowicz, z którą miałem kłopoty o tyle, że ona była na etycie starszego wykładowcy. A przepisy mówiły, że o ile z adiunkta na starszego wykładowcę można przejść, o tyle z powrotem nie.
Tak, z tą jajecznicą i jajkami.
No więc, ale no mi tak nazywali, że falandyzuje prawo, bo powiedziałem, kochani. Ja zrobiłem dlatego starszym wykładowcą, że jej groziło zwolnienie ze względów politycznych. I tak, że tak powiem, długo rozrabiałem, a zawsze rektor ma możliwości obejścia tych, także w końcu, że tak powiem, machnęli ręką i przerobili ją z portem na adiunkta. Tym bardziej, że ona pracowała naukowo na etacie starszego wykładowcy, więc też miałem argument. No i też zacząłem jej dokuczać. No i w końcu mówi, panie Wacku, już dla świętego spokoju, dobra, zrobię tą habilitację. No, u nas problemem habilitacji było to, że trzeba było pracę wydrukować. Nasze wydawnictwo trzymało mniej więcej rok każdą rzecz. Mojego bezpośredniego, że tak powiem, następcę powiedzieli, a pan doktor powiedział, że jemu się nie spieszy i rok trzymali. Więc ja się wkurzyłem, a mi zależało, żeby Agnieszka już była wcześniej. Załatwiłem w prywatnej, że tak powiem, drukarni. Wydrukowali mi pracę habilitacyjną 10 dni. Nie mało sprawy, prawda? No, ona wtedy kończyła na 60 zresztą, ale zrobiłem. Także miałem kadrę. Miałem kadrę, ale to nie była zwykła kadra, bo akurat dużo było, bo wie pan, dlaczego te dziewczyny robiły późno? To były chemiczki, którym jeszcze profesor Kotur zaczął, a potem profesor Siewiński wprowadził biotransformację. Mianowicie jest jakiś związek, którego można chemicznie, powiedzmy sobie, przerobić. A on wymyślił, żeby to robić przy pomocy enzymów albo żywych organizmów. Nie ma smrodu, nie ma wysokiej temperatury. Enzymy pracują w temperaturze, prawda, no 30 paru, 40 stopni, prawda, i tak dalej. I to się nazywało biotransformacja. I one robiły z tego pracę. Tylko chemicy mówili, no dobra. Czy zrobisz katalizator weniklowy, czy zrobisz jakiegoś tam enzyma, ale związek jest taki sam, to nie jest podstawa do habilitacji. Znowu ci biologowie mówili, to jest chemia, to nie jest biologia. No więc mówię, to jest biotechnologia, słuchajcie. I był taki przepis, bo nie było w Polsce biotechnologów w ogóle, był taki przepis, że jeżeli nie ma w Polsce ośrodka, które habilituje z danej specjalności, to można poszerzyć radę wydziału o specjalistów zbliżonej specjalności i wtedy przeprowadzić można. Taki był paragraf. No to ja ściągnąłem z Akademii Medycznej, z Uniwersytetu i tak dalej. Wystarczyło mniej, ale ja ściągałem zawsze 5, żeby było dużo. I na swojej radzie habilitacyjnej od 96 roku zacząłem robić, najpierw doktorat zrobiłem, a potem habilitację z biotechnologii. I w ten sposób miałem paru pracowników z biotechnologii.
Ty miał pan już profesorów biotechnologii, prawda?
No, to byli doktorzy habilitowani, jeszcze nie profesorowie.
Ale już INSPE, prawda? I potem sami mogli być...
Jak mi się nazbierała kubka,
recenzentami,
to napisałem w 96 roku wniosek o otrzymanie uprawnień do doktoryzowania z zakresu
biotechnologii.
Oczywiście mi teraz odrzucili ten wniosek, bo to centralna komisja za tego. Napisałem wniosek ponownie. Z tym, że teraz pojechałem, wiedziałem, kto jest ważny tam, od którego to zależy, poszedłem do niego, to chemik był. I referuję sprawę. No panie kolego, przecież pan nie ma żadnych biotechnologów. Przecież gdzie oni kończyli biotechnologię? No nie ma pan biotechnologów, to są chemicy, prawda, to są przyrodnicy, prawda, ale to nie są biotechnologi. Ja mówię, dobrze panie profesorze, ma pan profesor rację, tylko proszę mi wskazać w Polsce ośrodek, który kształci biotechnologów. A wie pan, co pan wyraz? Ja mówię, oni wykonują prace biotechnologiczne. To, że oni nie mają, że tak powiem, tytułu biotechnologa, prawda, no bo tych parę dziewczyn miało, ale to miałem mały. Ale miałem większej, bo to musi 12 pracowników, w tym 6 profesorów. Więc miałem, dawałem mikrobiologia. Najlepiej jeden profesor chemii mówi, cholera, nigdy nie wiedziałem, że ja będę jakimś biotechnologiem. Bo ja jestem czysty chemik, a mianowałem biotechnologię, bo musiałem mieć papiery. Ale miałem jakieś tam prace tego i pisałem, że biotechnologię. I dostałem jako jedyny w Polsce, proszę pana, prawo doktoryzowania
z biotechnologii. No. Teraz to już w każdym, prawda?
Teraz tych biotechnologów są metra, ale to był 90 któryś rok. No i w dalszym ciągu robiłem te habilitacje, no jeszcze na, że tak powiem, bo pełne habilitowania nie miałem, ale robili habilitację z technologii, natomiast z biotechnologii to musiałem właśnie ściągać tych specjalistów i robiłem biotechnologii też. Jak trochę ich nazbierałem, to już właściwie mnie prosili już nie byłem dziekanem, ale jak ci tak dobrze szło, to opracuj wniosek na habilitację. Ja pracowałem wniosek i przeszedł. I otrzymaliśmy prawo habilitowania zakresu biotechnologii. Także mamy prawo do habilitowania zakresu technologii żywności i żywienia i prawo do habilitowania zakresu biotechnologii. Także tego. To są pewne też kłopoty z tym, ale to jest inna sprawa. W każdym razie dzięki temu Rady Wydziału mamy prawie co tydzień, bo teraz już komisje chyba robią. Bo z całej Polski zjeżdżali się, prawda, doktoryzować i habilitować biotechnologii, bo byśmy jedynym ośrodkiem. Zresztą, jeżeli chodzi o habilitację, to w dalszym ciągu chyba jesteśmy jedynym ośrodkiem. Także to zaliczam do jakichś takich, że tak sukces. Powiem, osiągnięć, powiedzmy sobie. No, to tak poza tym, normalnie. Jakieś tam wykłady, prawda, jakieś tam tego miałem zawsze. Teraz nie wolno, ale a wtedy, jak będąc dziekanem, kierownikiem katedry, miałem, teraz nie można dać się dwóch funkcji zresztą, byłem kierownikiem katedry, byłem dziekanem i miałem po 200 nadgodzin.
Miesięcznie?
Proszę, nie wiem, myślę, że pensum roczne jest w granicach 250. zajęć, bo proszę pamiętać, że to jest 30 tygodni, a pan ma pracować naukowo, a nie tylko kształcić. Także tego. No moim osiągnięciem było też fanatyzacja prawa. Jeszcze jak byłem w pierwszych czasach dziekanem, chyba stwierdziłem, że normalnie nikt nie czyta przepisów. A czasami warto poczytać, bo nawet coś ciekawego znaleźć. I był przepis taki, że za kierowanie pracą magisterską 15 godzin. Teraz cholera dają już 10, ale mniejsze z tym. No uważałem, że to jest mało, ale był taki przepis, że jeżeli w rozkładzie zajęć dla studentów są godziny pracownia magisterska, która nie jest wpisywana do pensum tych pracowników, spoza pensum, to wówczas za pracę magisterską można liczyć 30 godzin. No, oczywiście kazałem wpisać do rozkładu zajęć pracownie magisterskie, bo przecież ci magistranci muszą mieć czas wolny, kiedy wolne jest laboratorium, że może przyjść do laboratorium i robić swoją pracę magisterską, więc jak najbardziej tam moich czasów to było i to była normalka. A teraz za to płacili 30 godzin, a nie 15, no to bardzo dobrze. No, wie pan, jakie miałem 100 studentów, no wtedy miałem mniej, bo w stanie wojennym mam obcięli do połowy, no 90 do 45, ale później już miałem więcej. No to była ilość godzin, to odbijało się na możliwościach etatowych też, bo ja mogłem dostać etat dzięki temu. Także no, jeżeli chodzi o robienie etatów, to walkę o etaty, to pytałem się różnych tych. Był przepis, że pracownik nie może mieć nadgodzin więcej jak drugi etat. Jeżeli pan ma normę, strzelam 250 godzin, to może pan wziąć 500. No a ja miałem tyle godzin, bo byłem na kilku wydziałach, że oni mieli więcej. Więc był taki nowy przepis, że rektor wyjątkowych indywidualnie może.
Tak, tak.
I pan pisał podanie, prawda, miał pan 600 godzin, powiedzmy sobie, pisał pan podanie, rektor to wypisał, bo wiedział, że taka jest konieczność. No ale mnie to nic nie dawało, jako kierownikowi katedry. Wobec tego kazałem wszystkim tym pracownikom, miałem takich 6, którzy mieli bardzo dużo tych godzin, napisać podanie indywidualne. Ściągałem to wspólnie do jednej kubki, pisałem pisemko przewodnie, wysyłałem do rektora, będąc przekonany, że on tego nie może podpisać.
Dlaczego nie może?
Wie pan, w wyjątkowym przypadku, jak pan jedno podanie...
Aha.
A tutaj 6 takich samych podań z pisemkiem przewodnim. Że ponieważ nie mam etatów, wobec tego ci pracownicy
muszą robić nadgodziny.
No więc rektor wzywał mnie, opieprzał mnie. Ja mówiłem, no kochanie, no tak jest przecież. No i w efekcie tego dostawałem etat. Także trzeba znać się.
Był pan kreatywny. Do kiedy pan pracował etatowo, że tym
do 2006 roku.
I później miał pan jakieś te jeszcze...
A potem miałem zajęcia chyba do 12 albo do 11, albo nie pamiętam, przez kilka lat, ale za nadgodziny. Bo wie pan, teoretycznie można mnie było, będąc na emeryturze, zatrudnić na rok czy na dwa, tak na niektórych uczelniach robili, ale ja byłem dziekanem, widziałem, to się nie opłaca. Bo jeżeli pan ma w etacie, który tam nie wiem, ale ileś tam się płaci, bo etat to nie jest to, co pan dostaje, tylko te wszystkimi narzutami zdrowotnymi, emerytalnymi i cholera wie czym, to pan bardzo dużo musi płacić. Natomiast jeżeli pan te same godziny odrobi w ramach prac zleconych, tam to się umowa o dzieło podpisywała, Gdzie pan płaci gołe pensje, gołą godzinę, a godzina tam jest bardzo niewysoka, nie pamiętam, wtedy była profesor, dostało 30 zł, 40, nie pamiętam, prawda? To ja płacę mniej więcej 10% tego, co bym musiał zapłacić, gdybym pana najął na etat. Więc ja nie miałem pretensji, myśmy zatrudnili.
10%?
No, nie pamiętam, 10, 20, nikłą cząstkę.
Dużo mniej.
Tak. Myśmy zatrudnili jedną panią profesor, ona była od żywienia człowieka, ona była mój rocznik, ale myśmy zatrudnili ją i ona w dalszym ciągu była na pełnym etacie, bo ona była potrzebna do tego, że reprezentuje żywienie człowieka. Natomiast ja byłem technologiem, technologów naprodukowaliśmy od cholery, to już ja nie byłem potrzebny jako taki do tak zwanych tych, że tak powiem, kadrowych. Więc ja to nie miałem absolutnie, sam był przeciwny temu, żeby nie płacić za etat, jeżeli ja biorę ostatnią emeryturę, a tutaj dostaję dodatkowe pieniądze, nie wielkie, ale kiedy dostaję jakieś pieniądze, a uczenie, znaczy wydział, gospodarzy tym pieniędzmi.
Miało duże obciążenie w tym momencie.
No, także miałem mniej więcej 100 godzin wykładów. Ale tak, no ostatnio te wypady już sobie robiłem na PowerPointie, że tak powiem, komputerowo.
Magistrów pan miał jeszcze?
Miałem magistrów do emerytury. Później nie, bo to jednak, wie pan, przy granicy trzeba siedzieć. A mi się nie chciało siedzieć na uczelni. To bez sensu. Także że skończyłem w 2006. Uważam, że zupełnie starczy. Tak wypuściłem 129 magistrantów, także tego. 229 magistrantów i 99 doktorów.
229?
129 magistrantów i 9 doktorów. Także zupełnie mi to wystarczy. Ja przepraszam bardzo.
Jasne, przerwiemy.